Witajcie, drodzy słuchacze, chciałem powiedzieć widzowie, ale chyba to podcast, no to bardziej słuchacze, w 50. odcinku z Grajców, który nagrywamy po wielu bólach, przejściach, czy deszcz, czy śnieg, obsuwach i tak dalej, także w ramach prezentu z okazji równego 50. odcinka z Grajców dostajecie od nas obsuwę. Ha, taki słaby żart. I mówią do was...
Ale już jest wiosna. Już jest wiosna, więc właśnie. Pierwszy wiosenny odcinek z Grajców.
Mówią do was Piotr Szychowski, który właśnie coś powiedział. Dzień dobry.
Tak, to byłem ja. Dzień dobry.
I mówię ja, czyli Piotr Wasiak. Dzień dobry też wam bardzo. I na początek ogłoszenie parafialne. Wybieramy się w sierpniu na Skierkon. I na Skierkonie będziemy jako zgrajcy, czyli nas dwóch na scenie, ale nie zgrajcy live, chociaż chodził nam po głowie taki pomysł. Tylko poprowadzimy dwa punkty programu, znaczy tyle zgłosiliśmy, mam nadzieję, że obydwa zostaną przyjęte i zmieszczą się w czasie konwentu. Jeden dotyczący oceniania gier, czy to jakby jest...
A już mówisz, jeszcze myślałem, że nie będziesz mówił, bo tak jeszcze nie wiadomo, czy nam je zaakceptują.
Nie, no bo zgłosiliśmy okay. Dwa, no także teraz to...
No dobrze.
Teraz to wy, drodzy słuchacze, możecie wywrzeć nacisk na organizatorach z Skierkonu, żeby właśnie nasze punkty programu obydwa się znalazły. Jeden dotyczący oceniania gier... A drugi to będzie panel dotyczący kobiet w game devie. Tak, ponieważ jak wiadomo, Kopernik też była kobietą, Piotr Szychowski też jest kobietą gdzieś wewnętrznie i ja też
akurat mogę
jestem
się
kobietą,
obronić tym, że jestem tym... znany jako księżniczka Xboxa w wielu kręgach, więc taką łatkę przynajmniej mam przylepioną, więc ja się... nie wiem jak ty.
A mnie ale nikt ja nie nazwał księżniczką Star Warsów i jakby jest mi z tego powodu bardzo, bardzo źle.
No to przed państwem dzisiaj w Zgrajcach Piotr Wasiak, księżniczka Star Warsów prosto z Biblioteki Osus.
Tak.
Dzień dobry.
I słuchajcie, tak naprawdę nasze obsuwy spowodowane pracą, chorobami i tak dalej sprawiły tyle, że mamy tyle tematów przed nami, jest tyle, żeśmy rzeczy opuścili, poczynając od konferencji Xboxa, poczynając od tego, co chyba zajawiałem w poprzednim odcinku, czyli tego, że byłem na koncercie, od tego, co żeśmy trochę pograli, chociaż nie tak dużo, no bo właśnie czas, praca i choroby nam na to nie pozwalają. Także tak naprawdę spotykamy się dzisiaj z wami, nie wiedząc, nie mając jakiegoś konkretnego głównego tematu, bo tak jak mówię, jest tego tyle, że ciężko jest się zdecydować, o czym by tutaj poopowiadać dłużej.
Ale to robimy troszeczkę powtórkę z poprzedniego odcinka, bo poprzedni odcinek też był taki poobsługowywany i też nieuporządkowany, a wyszedł całkiem zgrabnie.
Mamy wiosna nadzieję, to nie ten, jest...
Że ten 50. też będzie tak, w miarę
tak,
zjadliwy.
Tak. To powiedz, co u ciebie, co nowego. Skończyłeś 31 lat.
Tak, skończyłem 31 lat. Piotr był na moich urodzinach. Hucznych, połączonych z parapetówką.
Kanonierka, którą od nas dostałeś, stoi karton z tyłu. Tak. Jak domyślam, domyślam się, że nie poskładałeś jeszcze.
Nie, jest karton, a w kartonie są jeszcze klocki. Nie wiem, czy będę się brał za składanie tego zestawu jeszcze zanim wjedzie tu za moje plecy zapowiadana na jednym z poprzednich odcinków Gablota, gdzie będzie ekspozycja cała klocków Lego, więc na razie się wstrzymuję. W kartonie też cieszy oko jak najbardziej, więc na razie sobie tak stoi.
I nie traci na wartości, no bo klocki rozpakowane, wiadomo, tak tracą na wartości.
Chociaż ja nie jestem klockowym inwestorem, raczej zbieram, kupuję albo otrzymuję po to, żeby mieć frajdę właśnie ze złożenia i frajdę potem z oglądania tego zestawu już w całości. No więc były moje urodziny, była parapetówka, odchorowywaliśmy, ale ja potem też się trochę rozkładałem, w sensie już abstrahując od imprezy, ogólnie miałem taki gorszy czas zdrowotny, a to coś problemy z żołądkiem, a to inne. I tak o, mam nadzieję, że teraz z racji tego, że się ta wiosna zaczęła, nie dojadą mnie jakieś alergiczne tematy. Ja nigdy nie miałem problemu z alergiami.
No to czemu mają cię dojechać?
Wiesz co, bo dosłownie rok albo dwa lata temu mi się jakoś tak delikatnie zaczęło, że nie wiedzieć właśnie czemu miałem jakieś reakcje alergiczne. i nawet sobie robiłem kiedyś badania alergiczne na takie podstawowe właśnie jakieś tam pyłki czy inne tego typu rzeczy i nic specjalnie z tego nie wyszło, ale miewałem takie okresy w poprzednich latach, że nagle stąd ni zowąd z nosa jak z kranu, nie? Leci woda. Albo kicham, chodzę i kicham. No więc liczę
pamiętam
na to, że...
Pamiętam kiedyś, żeśmy nagrywali i też był jakiś taki
no, więc liczę
kłopot.
Na to, że to nic, że to były jakieś takie przejściowe problemy z moim organizmem i układem odpornościowym, a że nic się tutaj nie wydarzy. No na razie, znaczy sezon podobno jakoś tam pyłkowy się teraz zaczyna. U mnie na razie odpukać jest git. Także zobaczymy, jak będzie dalej. No ale skoro już pytasz, to tak w sumie pokrótce, bo tak jak zajawiłeś, nie grałem jakoś bardzo dużo. Raczej skupialiśmy się jeszcze przez te ostatnie tygodnie z moją żoną na końcowych etapach gdzieś tam tego wykańczania, rozpakowywania i urządzania, wynoszenia zbędnych kartonów. Matko, ile tego się bierze, nawet z dowolnego mebla czy z dowolnego krzesła, to potem tych kartonów jest masa.
Koty więc... oczywiście miały raj.
Tak, no koty są naczelnymi tutaj,
wiesz, kartoniarzami.
Inspektorami do spraw kartonów, także one miały ubaw, dopóki ja nie przyszedłem i nie wyniosłem na śmietnik. Więc pokrótce sobie pograłem przejściowo jeszcze trochę w Brotato, ale o Brotato już rozmawiałem, tak z doskoku sobie lubię usiąść do tego Brotato. Zresztą Piotrek to też... Nie, w tym czasie między ostatnim odcinkiem, w sensie ostatnim nagraniem, Piotrek odwiedził mnie jeszcze przed imprezą
graliśmy
rodzinową.
Nawet w Brotato chwilę, tak?
Pokazałem Piotrkowi Brotato, graliśmy też sobie chwilę w Mortal Kombat. Śpieszę donieść, że udało mi się skopać dupę Piotrkowi.
Ale myślałem, że ci łatwiej pójdzie.
Bo się podkładałem. W sensie nie chciałem, żebyś wyszedł potem taki smutny. I zagraliśmy sobie jeszcze w starusieńką Kontrę. Mam taką kolekcję Kontry na Xboxie. Graliśmy w tą wersję z NES-a, którą my kojarzymy z Pegasusa.
Tak.
Czyli to jest po prostu Kontra. I też obaj zginęliśmy na pierwszej planszy, więc było bardzo fajnie.
Tak, no bo... Ale to... Bo jakby mówiłem, że ja biegnę, a ty strzelasz, a... I się okazało, że to jednak zrobiłeś odwrotnie i dlatego przegraliśmy, nie?
No tak, a ludziki były dwa, więc oba musiały strzelać. No ale tak jak mówię, właśnie z doskoku trochę Brotato sobie jeszcze tam pogrywam, odblokowuję nowe postacie. A z dwóch takich gier, które mi wpadły w ręce w tym tak zwanym międzyczasie, jedna to jest kolekcja Battlefrontów w zasadzie.
Tych
Classic
starych.
Collection. Czyli tych oryginalnych Battlefrontów jeszcze robionych przez Pandemic, a wypuszczonych teraz przez Aspyr Media. I to jest po prostu port. To
warto powiedzieć właśnie, bo tam, to ci od razu wejdę w słowo, dlatego że tam były jakieś problemy z tymi Battlefrontami, łącznie z jakimiś oskarżeniami fanów, że się bezprawnie znalazły tam jakieś mody, teoretycznie, tylko że podejrzewam, że już ten problem nie eskalował z tym, że Aspyr sobie wzięło jakieś mody użytkownika, które jakby gracz zrobił, bo podejrzewam, że cały ten dym to się wziął z tego, że po prostu twórca modów nie doczytał licencji, bo założę się, że w licencji było napisane, że wszystkie jakby elementy tworzone do gry mogą być wykorzystane przez wydawcę, nie? To prawie zawsze są takie klauzule w licencji, więc jakoś sprawa nie eskalowała, ale tam się pojawiły jakieś problemy związane z tą grą. Już nie pamiętam, szczerze mówiąc, o co chodziło. Natomiast oczywiście, i to pamiętam komentarze, bo one się też na Star Warsowych, przez mojego Star Warsowego walla przewaliły, to za te wszystkie problemy się z automatu dostało Electronic Arts. To jest chyba tak, że jak trzeba kogoś nawalać, to się nawala Electronic Arts, a pomimo tego, że jakby Electronic Arts nam się w tej chwili kojarzy z Battlefrontami, to z tym Classic Collection oni absolutnie nie mają nic wspólnego. Tam podobno jeszcze przy zmianach właścicielskich, podobno ten remake Kotora wcale nie spadł z rowerka, tylko powstaje, bo tam ta firma, która to robi, podobno została sprzedana i podobno nadal robi tą grę. To tak właśnie wypłynęło przy okazji też tych newsów dotyczących Battlefronta, ale przerwałem ci, pograłeś trochę w Battlefronta Classic Collection.
Znaczy nie, dobrze, że przerwałeś, bo ja akurat o tych problemach jakoś, o tym, co mówisz przynajmniej, nie dotarło do moich uszu. Raczej byłem skupiony na tym i to mi się gdzieś obiło, że na samą premierę były problemy z serwerami.
A to tak. W sensie
nie można się było zgrupować.
Znaczy za mało ich odpalili.
Nie doszacowali strasznie. Tak. Ja swój kod zrealizowałem już chyba kilka dni po premierze. W sensie ono wyszło, gry wyszły przed weekendem, a ja usiadłem do nich po weekendzie i nie było problemów ani ze znajdywaniem meczy, w sensie jak nie znalazło quick meczu, to wchodziło się na listę serwerów. I zarówno w pierwszym Battlefroncie, jak i drugim Battlefroncie przynajmniej trzy górne serwery były nawet oznaczone jako to Aspyr, oficjalne serwery. Więc wydaje mi się, że ten problem początkowy, taki premierowy z niedoszacowaniem, został szybko rozwiązany. O ile się nie mylę, obie gry śmigają w 60 klatkach, co też nie jest jakimś wyczynem, no bo jednak to są stare produkcje.
Chyba to są gry sprzed lat, no tak. Ale można było to spierniczyć.
Można oczywiście, ale współczesne konsole mają jednak bebechy, żeby to działało. Ja mówię oczywiście o wersjach konsolowych, bo tak. Zbiorcza kolekcja wyszła też na PC, tak jakby jeszcze raz, mimo tego, że jeśli się nie mylę, na Steamie nadal można było kupić te stare.
Na Gogu też. Tak na Gogu osobno. Z tego, co pamiętam, też.
Więc ja może tam też jakieś inne się pomyje, rozlały ze względu na wersję PC-tową. Jeśli chodzi o konsolową, to mówię. Problemy z serwerami na początek, ale już zostały rozwiązane. Chodzi się fajnie, biega się fajnie, strzela się fajnie, aczkolwiek.
A tam były jakieś, z tego co pamiętam sprzed lat, tam były jakieś szczątkowe, że tak powiem, kampanie single player. To one są?
Tak, zostały. Okay. Zarówno w jedynce, jak i w dwójce możesz sobie odpalić tryb single player. W jedynce to są po prostu dwie kampanie. Z nowej trylogii i starej trylogii. Mm-hmm. To z nowej zaczyna się od Nabu, tam się strzela do biednych ganganów jako roboty Federacji. A potem się w miarę przechodzenia kolejnych misji, które de facto są takimi dużymi deathmatchami, no bo te misje polegają po prostu na to, że masz 150 swoich, 150 przeciwników, oczywiście nie aż tyle jednostek na mapie, tylko tyle ma pula żyć, no i wytłucz pozostałych wrogów, zanim oni wytłuczą twoich sojuszników. Na mapie maksymalnie może być 64 graczy, przynajmniej tak jest w meczach multi, i wydaje mi się, że w tych singlowych też. Jeśli chodzi o kampanię w Battlefroncie dwójce, tam jest trochę bardziej to rozszerzone, w sensie poza takimi nawiązującymi do filmowych. Mm-hmm. Ja na przykład na streamie na Xbox Polska grałem na Majetto. Planeta. Tam zginął Plokun, jeśli się nie mylę, albo Ki-Adi-Mundi. Któryś z nich zginął na Majetto przy rozkazie 66. Mm-hmm. Ale to już kwestia powiedzmy takiej nerdozy, nie będziemy w nią wchodzić.
I jeszcze wyszedł nie tak dawno temu,
czekaj,
remake Dark Forces.
W Dark Forces nie grałem właśnie w ten remake, chociaż też byłem ciekawy, może na jakieś przecenie sobie kupię. Ale kończąc właśnie z Battlefrontem, to mam jedno zastrzeżenie, że jest trudny, przynajmniej na tych serwerach oficjalnych w multi, jak grałem, mimo że w opcjach jest możliwość ustawienia sobie aim assista, no bo gram na kontrolerze na konsoli, to jak wbijałem na te serwery oficjalne, zakładam, że scrossplayowane z pecetami, to aim assist był w opcjach wyłączony, nie dało się go włączyć. No i gra jest trochę toporna, w sensie taka, że no, ten movement i to strzelanie, jakkolwiek niefajne, znaczy jakkolwiek fajne, to już dzisiaj troszeczkę. No, współczesne gry robią to lepiej, bardziej dynamicznie, bardziej żywiołowo. No i nawet pozwalają w ramach crossplayu, że jeśli grasz na kontrolerze, masz tą opcję tego aim assista. No to tutaj bez aim assista jest bardzo ciężko. W sensie, no, ci, którzy grali na myszkach i klawiaturach, albo po prostu byli już otrzaskani z tymi Battlefrontami.
Może to po prostu do tego lata usiedli ci, którzy od tych tam 10 czy nawet 20 lat, bo to przecież to usiedli ci, którzy od 20 lat mucą w te gry, więc jakby.
No, więc
dlatego
więc
cię zmiatali z planszy.
W meczach multiplayer środek tabeli to był wyczyn dla mnie. No ale fajnie, że jest możliwość sobie odświeżyć i zobaczyć, jak wyglądały te oryginalne Battlefronty, zanim właśnie te Battlefronty od EA, które jak wspomniałeś, zbiera teraz baty. Może ci wszyscy tacy, wiesz, frustraci wpisują w Google, kogo winić za kijowe Battlefronty. No i wyskakuje im Electronic Arts Battlefront współczesny.
I chat GPT podpowiada tak. Electronic Arts.
No i z tego to wszystko wynika. A druga gra, w którą grałem, w zasadzie kolejny zbiór gier, nawiążę trochę do tematu, który liźniemy. Zapowiadaliśmy, że omówimy w całości, ale minęło już tyle czasu, że chyba go po prostu liźniemy, ponieważ tak jak Piotrek zajawił na początku, odbyło się całkiem niedawno Xbox Partner Preview, czyli pokaz tytułów, pokaz gier studiów third party, czyli partnerów Xboxa, nie wewnętrznych studiów Microsoftu, tylko partnerów w ten czy inny sposób, bardziej lub mniej z Xboxem związanych. No i na tym pokazie między innymi pokazano gameplay ze Stalkera. Ja oglądam ten gameplay ze Stalkera i patrzę, Boże, jeśli tak ten Stalker będzie wyglądał na premierę, to przecież fani zjedzą tych biednych ludzi z Ukrainy. A przypomnijmy, że Stalkera robi studio GSC World z Ukrainy.
Które się przeniosło chyba do Czech teraz?
Do Czech, tak, do Pragi. Jaki to jest downgrade graficzny. Mówię tak jakoś w pierwszym momencie, to była moja pierwsza myśl. Po czym się okazało, że to co oglądam, to nie jest gameplay ze Stalkera dwójki, który nadal wygląda miodnie, przynajmniej graficznie, bo no jeszcze, znaczy no na gameplayach też, tak? Ale no to co rzuca się w pierwszej kolejności to jest grafika i to jak dopracowana jest ta gra graficznie. Że to nie jest właśnie Stalker 2, a to jest oryginalna trylogia Stalkerów, czyli trzy części. De facto jedynka i dwie samodzielne gry, takie bardziej rozbudowane dodatki, chociaż aktualnie się mówi na to części osobne. Pierwsze Stalkery wypuszczone po raz pierwszy na konsolach. I to był taki shadow drop po tej konferencji, czyli konferencja się skończyła i gry były już dostępne w sklepie. Cała trylogia. Można kupić osobno. Oczywiście w skład trylogii tutaj wchodzi Stalker Shadow of Chernobyl, Cień Czarnobyla. Dwójka to jest... jaka jest dwójka? Jest jeszcze Zew Prypeci, tylko to jest trójka. A, Czyste Niebo to jest dwójka. Więc są trzy części. Legacy Collection czy coś takiego. W każdym razie cała kolekcja jest dostępna albo w jednym pakiecie, albo osobno można każdą grę kupić. Po raz pierwszy zagrać na konsolach, to też miałem przyjemność streamować na Xbox Polska. Streamowałem sobie podstawkę Cień Czarnobyla, bo jako jedyną z tych trzech części przed laty ogrywałem ją na PC-cie.
I co, strasznie było?
W sensie strasznie bolało, żeby wrócić?
No.
Czy strasznie, bo samo to post-apo czarnobylskie jest?
No jakby jedno i drugie, w sensie, wiesz, no bo w takie gry z cyklu Zew Nostalgii, nie? To czasami jest bardzo ciężko do tego usiąść jakby po latach.
Wiesz, no bo co?
Pamiętasz nie, to inaczej, nie, a to się nie, okazuje nie. Toporne.
Ona już wtedy była taka brudna, zresztą ona na tym klimacie wypłynęła. Mówię tutaj teraz o podstawce, bo w To Czyste Niebo i Zew Prypeci kiedyś chyba tylko chwilę pograłem. Ona zawsze była taka troszkę toporna, ale brudna, taka właśnie wschodnioeuropejska, taka trochę wręcz słowiańska. I nadal taka jest. Oczywiście no, grafika się zestarzała, tak? Ale nie tak, żeby kuła w oczy. W sensie to nie jest jakiś tam poziom gotika pierwszego czy drugiego. Strzela się bardzo fajnie, chociaż też tutaj się zastanawiam, czy jest jakiś aim assist, no aczkolwiek jak się gra na łatwym bądź średnim poziomie, trzeba po prostu pamiętać, żeby save'y często robić i nie powinno być problemu. Ona już na premierę była wymagającą produkcją. Tam jest ten myk taki zastosowany, to było wtedy coś nowego, coś fajnego, a i w dwójce ma być kultywowane, z tego co wiem, że ten świat żyje. Niezależnie od naszych poczynań, to nie jest gdzieś tam oskryptowane wszystko, znaczy częściowo jest w miarę naszych jakichś tam postępów, ale te mutanty, te potwory, ci wrogowie, którzy chodzą po świecie i te anomalie, które się
sobie
pojawiają...
Sobie zupę gotują.
Tak, te anomalie, które się tam pojawiają, a to jakieś wyładowanie elektryczne, a to jakieś wiry powietrzne, które można było zawsze śrubką sprawdzać. W ekwipunku miałeś nielimitowaną liczbę śrubek i mogłeś rzucać przed siebie i zobaczyć, czy ta anomalia jest w pobliżu. I one co prawda były graficznie zaznaczone, widoczne, na przykład taki wir powietrzny przed tobą, no ale mogłeś sobie sprawdzić, czy droga, którą obrałeś, jest bezpieczna w miarę i da się przejść gdzieś tam krzakami, przemknąć. No to te gry właśnie zawsze były wymagające w ten sposób i mnie ten powrót nie bolał, a wręcz przeciwnie, przywołał masę miłych wspomnień z tego względu. I to chyba było pierwsze pytanie, które zadawali sobie polscy gracze po pokazaniu tej trylogii na konferencji Xboxa. Czy powróci nieśmiertelny, legendarny dubbing, a w zasadzie nie dubbing, lektor.
Tak, to chyba mówiłeś o tym poprzednio, bo ja już nie wiem, czy myśmy o tym rozmawiali na odcinku, czy żeśmy
nie,
rozmawialiśmy o tym prywatnie.
Rozmawialiśmy o tym prywatnie. Aczkolwiek, no tak. Tak, mogłem, chociaż nie, mogłem to mówić na poprzednim odcinku, że jeszcze nie wiedziałem, a już potem sprawdziłem własnoręcznie. Więc tak, śpieszę do niej, że jest. Pan Mirosław Utta powraca w tej roli. W ogóle to jest genialny zabieg. Aż dziw, że nie częściej stosowany. Nie przypominam sobie innej takiej drugiej gry, drugiej serii, w której mielibyśmy do czynienia właśnie z oryginalnymi głosami. Tam zresztą w tamtym czasie mówili po rosyjsku, chyba rok temu albo dwa lata temu do tych oryginalnych stalkerów wydali patcha w języku ukraińskim. No, co jest oczywiście zrozumiałe. Ale mówią właśnie w ukraińskim języku, a całość jedna osoba po polsku, jakbyśmy oglądali kasetę VHS czy jakiś program na Polsacie 20 lat temu, jakiś film na Polsacie. Wszystkie te kwestie ważniejsze, no bo część jest po prostu nieudźwiękowiona, mówi, czyta pan Mirosław Utta, który genialnie się też w tej roli sprawdza i mówi, no to trzeba przeżyć, to jest coś, czego się w grach nie stosowało i nie stosuje. Nie dziwi mnie to z tego względu, że na zachodzie Europy na przykład lektor jest czymś abstrakcyjnym, w sensie...
Tak.
Czy w Niemczech,
ale to
czy
w filmach,
Hiszpanii,
no
to...
tak.
No, znaczy tak, no jasne, no, ale u nas, wiesz, u nas już odkładając na bok gry, bo lektora nigdy w grach nie było, to w filmach, właśnie w telewizji lektor był czymś naturalnym,
ale
na
wiesz
zachodzie
co?
Europy nie.
Ale to jest też taka ciekawostka, no bo u nas właśnie lektor jest bardzo popularny, natomiast im dalej, że tak powiem, na wschód, tym, no bo na zachód, no to jakby wiadomo, Niemcy, Francja, lektora nie ma, jest zawsze dubbing. Natomiast im bardziej na wschód, to dochodzimy do punktu, gdzie jakby lektorstwo zostało dopracowane do perfekcji. No bo u nas to jest zazwyczaj, znaczy jest kilka filmów, które były robione w ten sposób, ale no, u nas to jest zazwyczaj jeden lektor, który czyta jakby wszystko. Natomiast na przykład w Rosji się stosuje tak zwany ruski dubbing, czyli jest dwóch lektorów, kobieta i mężczyzna, i kobieta czyta wszystkie żeńskie role, a mężczyzna czyta wszystkie męskie. I to jest tak zwany ruski dubbing, bo oni też starają się jakby grać głosem. Trochę, tylko że no to jest jeden głos kobiecy. I w Polsce też pamiętam, właśnie dawno, dawno temu było kilka takich prób, że tak próbowano to robić, ale to się też totalnie nie przyjęło. Więc my jesteśmy jakimś takim, śmiem twierdzić, lektorskim fenomenem.
No właśnie, a mi się wydaje, że już wracając jeszcze na sam koniec do do Stalkera i do gier, że ten zabieg nie sprawdziłby się w każdej produkcji, w sensie w jakimś, wiesz, high fantasy z elfami i tak dalej, to by dziwnie brzmiało, a w takim właśnie brudnym, postapokaliptycznym świecie, który no, de facto nawiązuje do prawdziwych wydarzeń, no wybuch elektrowni w Czarnobylu miał faktycznie miejsce, może niekoniecznie miejsce miało to, że
Powstały anomalie i...
Anomalie i artefakty, które stalkerzy zbierali. No jakoś tak to w tym swoim pokręconym wykonaniu to pasuje. Wydaje mi się niestety, że dwójka nie będzie w ten sposób w Polsce wydana. Obstawiałbym raczej, że będą polskie napisy po prostu. W sensie gra będzie zlokalizowana na Polski, ale już bez takiego świetnego zabiegu, chociaż chciałbym się mylić, bo nie wiem, czy pan Mirosław Utta jeszcze żyje, to tak może nie powinienem zadawać tego pytania, bo nie chciałbym tego świetnego pana lektora uśmiercić za szybko, ale z tego, co sprawdzałem, to żyje. Tylko pytanie, czy jest w takim wieku, że mógłby jeszcze podołać i nowego Stalkera zlektoryzować. To już Mirosław pytanie jest Utta. Raczej nie do mnie.
Żyje.
O, no widzisz, no to może...
Ale ma... Urodzony był w tysiąc... No bo patrzę na Wikipedię oczywiście. 1940 rok. Czyli ma 80... 84 lata. Więc nie wiem, czy to jest wiek, w którym...
No to może z pomocą jakichś algorytmów AI.
No...
Tak czy inaczej mówię, obstawiam, że nie będzie nam to dane posłuchać go w dwójce, ani żadnego innego lektora. Za to, jeśli chcecie przeżyć to jeszcze raz, no to na PC-cie cały czas macie taką możliwość, bo trylogia Stalkerów nigdy nie zniknęła z wirtualnych półek i jest chociażby na Steam. Dostępne są wszystkie trzy części. No ale fajne jest to, że po raz pierwszy na konsolach w to Stalkery można zagrać właśnie czekając na tegoroczną, już miejmy nadzieję, że się nie obsunie, premierę dwójki. I z tego miejsca w ogóle jeszcze chciałem bardzo podziękować przyjaciołom z GSC World, bo już zdążyłem sobie zrobić trochę znajomości z racji tego, że właśnie ekipa z GSC pokazywała na targach PGA w zeszłym roku przecież Stalkera dwójkę za zamkniętymi drzwiami na naszej xboxowej strefie. Więc od razu...
Pamiętam, zastanawiałem się, czy nie jesteś w kolejce, ale...
Od razu
poszliśmy na ramen.
Zak bodajże z marketingu właśnie z GSC wrzucał do siebie gdzieś tam na stories na Instagramie właśnie po tym partner preview, że wypuścili te stalkery, ja mu tam pogratulowałem i od razu napisał do mnie, czy chce jakieś kody, więc skorzystałem, żeby też pokazać gawiedzi, nawet dostaliśmy sporo kodów, żeby rozdać. 4 albo 5 osób po moim streamie wyszły z kodami, więc cała trylogia, nie lada gratka. No i takie to były moje gamingowe ostatnie tygodnie. Nie wiem, co jeszcze ciekawego mógłbym powiedzieć.
A ja męczę Spidermana.
Was nie zanudzić, a nie chciałem właśnie wypuszczać Piotrka, bo wiem, że znowu powie, że dalej męczy Spidermana i nic ciekawego. To może powiedz lepiej, chyba że chcesz na koniec, chociaż ja się teraz nagadałem, a posłuchałbym o tym koncercie, o którym, nie mówiłeś na ostatnim odcinku.
Poprzednio chyba zajawialiśmy, bo...
Skończył nam się czas antenowy.
Z okazji 25-lecia Heroesów trójki przyjechał do Polski John Romero? On się nazywa...
John Romero to jest pan od Duma.
Nie, ale znaczy zbieżność nazwisk, zaraz sprawdzę.
Serio?
Tak. John Romero, no to jest oczywiście od Duma, natomiast kompozytor John Romero, Colorado Springs, Colorado, amerykański, a nie, no to jest projektant gier. Stworzył nową mapę. Romero Heroes. W każdym razie przyjechał kompozytor.
Paul Antony Romero?
Może Antony?
Teraz mi się wyświetli. Teraz wpisałem Romero Heroes Music. Jest Paul Antony Romero. Ale nie wiem, czy to on. Ale tak, Heroes Orchestra.
Tak,
Heroes Orchestra i Paul Antony Romero.
Czyli Paul Romero.
Paul Romero.
I on przyjechał do Polski, został zaproszony do Polski. W niedzielę miał koncert właśnie z okazji 25-lecia Heroesów w Polskim Radio z pełną orkiestrą, natomiast w sobotę występował z kwintetem w Terminalu Kultury Gocław. Teraz to jest bardzo blisko koło ciebie. De facto.
No, jak usłyszałem Gocław, to już wiedziałem, że jest blisko.
Koło mnie troszkę dalej, ale też bardzo blisko. W każdym razie udało się zdobyć tam bilety i to był w ogóle przedziwny koncert, bo miałem wrażenie, że chłopaki tylko tam raz czy dwa ze sobą przećwiczyli historię, znaczy to, co mają grać, bo kwintet był zupełnie po prostu zbieranina przedziwna, no bo był właśnie Paul Romero na fortepianie, był jego kolega na saksofonie, był gość na gitarze, był gość na kontrabasie i był gość na akordeonie. Więc po prostu zestawienie w ogóle od czapy i oni sobie tak, miałem wrażenie, że to jest tak, że oni sobie siedzą, muzykują, a my jesteśmy gośćmi podczas tego muzykowania, bo on tam
czyli
opowiadał.
Taki heroesowy jazz.
Tak, trochę tak, że jakby... On, w sensie Paul Romero opowiadał trochę historii, między innymi o tym, jak to był budowlańcem i się musiał zdecydować, czy chce budować, czy komponować muzykę i poszedł w komponowanie i dostał zlecenie właśnie na Heroesów jedynkę wtedy, bo z tego co kojarzę, to on komponował muzykę do Heroesów albo wszystkich, albo prawie wszystkich, w sensie od jedynki do piątki na pewno, czy tam coś dalej, to... To nie pamiętam. No i to właśnie było takie, opowiadał historię, śmiał się, wygłupiał i właśnie bardzo, bardzo, bardzo miło spędzone dwie godziny. I to jest tak, że jak się, no bo oczywiście Heroesów trójeczkę znam i muzykę z Heroesów trójeczki, natomiast jak się słyszy te aranże, no nie grane, no bo jednak Heroes to jest gra sprzed kilkudziesięciu lat, Heroes 3. Niegrane w sensie w tak kosmicznej aranżacji typu właśnie na akordeonie, no to jakby momentami ciężko poznać te motywy, nie? Wręcz. Ale no jego historię, jego ubaw, jaki miał popachy tam będąc, tak jak mówię, no to on to zresztą powiedział, że on się czuje trochę tak, jakby zaprosił 300 osób, czy tam 250, bo taka była widownia, do swojego domu w Los Angeles i tam zaprosił kolegów i oni se muzykują, nie? Bo to takie dżemy. I bardzo mnie bawiło, bo on w pewnym momencie, oczywiście muzycy tak mają, że no chce nawiązać kontakt z publicznością. No więc oczywiście, skoro jest muzyka i skoro jest Polska i skoro jest w Polsce, No to Chopin, nie? I on opowiadał taką historię, że to w wieku lat 3 usłyszał Chopina, po czym usiadł do pianina i próbował naśladować to, co usłyszał. I potem powiedział, że to ja wam coś zagram Chopina, nie? I usiadł do klawiatury i przez 10 minut grał taki miks, co ja nie wiem, czy to jest Chopin, natomiast czy to całość to był Chopin, natomiast pojawiały się takie płynne przejścia, właśnie takie jazzujące trochę, że jakby gdzieś tam miał w głowie jakieś motywy i po prostu je przelewał na klawiaturę fortepianu, ale tam była i było słychać i Poloneza z dur i etiudę rewolucyjną, jakieś tam no jakby te, takie w jednym utworze zawarł jakby kwintesencję tam chyba 3 czy 4, czy może 5 najbardziej znanych motywów z Chopina. To jest taki Amerykanin, mówi, ja wam zagram Chopina, nie? No i gra jeden...
Takie what if. Co by było, gdyby Chopin grał w Heroesy?
Nie, to znaczy cały Chopin w jednym utworze, nie? Co trochę tak. Natomiast tak, Greatest Hits, tak. I to, ale bardzo, bardzo miły koncert, bardzo fajny.
Tak, a ile kosztowała wejściówka na coś takiego?
Nie, dostałem.
A, ale nie orientujesz się.
Chyba za 200.
O, to sporo. Jak na siedzenie w domu w Los Angeles pana
No, no taniej niż bilet do LA.
No tak, to na pewno, to na pewno.
Taniej niż bilet do LA i taniej niż pojechanie z lotniska do jego domu.
Taksówką.
Uberem.
No tak, w przeliczeniu na złotówki to na pewno.
No.
No dobrze, czyli był koncert. A ja jeszcze miałem okazję, słuchaj, spotkać... Kurczę, tylko teraz nie znajdę tego. To możesz jeszcze zabawić publikę.
Sprawdzam, gdzie jest jego dom w Los Angeles na mapie, nie? Bo może ten, bo może przechodziłem na przykład.
No ale... Ja miałem, słuchajcie, przyjemność być, to też było między naszymi nagraniami, na takim spotkaniu game devowym.
A no tak.
Wyciągałem cię na to spotkanie.
Tak, tak, tak. Ten, gdzie Papkin prowadził jakiś panel. Tak, ten?
Tak.
W tym klubie Chaos, tak? Co ja byłem wcześniej.
Nie w klubie Chaos, wcześniej to było...
Nie, czy tu na Mińskiej?
Na Mińskiej. Na Mińskiej to było Meetup 65, przepraszam, znalazłem Storytelling, tak. Konferencja poświęcona właśnie storytellingowi w grach, wideo. Było kilka ciekawych paneli. Ja tam trochę z przypadku się znalazłem, ale co było całkiem sympatyczne. Jednym z panelistów na żywo, bo były też takie rozmowy, gdzie się łączyli online, ale jednym z panelistów na żywo był pan Michel Hoge. Mam nadzieję, że dobrze to wymawiam.
A to nie jest ten od... Boże, z Piranha Bytes?
No dokładnie, to jest jeden z założycieli Piranha Bytes i jeden z ojców twórców gotików oryginalnych. Więc posłuchałem sobie, jak pan Michel Hoge opowiada właśnie o storytellingu w gotiku. I nie tylko. I nawet sobie cyknąłem pamiątkową fotkę, także musiałem odgrzebać właśnie fotkę i nazwisko, żeby... Znaczy fotkę to wam nic nie powie, ale jest na moim Twitterze jak coś. Ale to nazwisko, bo jakoś tak nigdy nie mogłem go zapamiętać, a nie chciałem przekręcić. Więc mówię, fajnie, bo trochę z przypadku poszedłem na zaproszenie Papkina, a wysłuchałem całkiem ciekawych paneli na całkiem fajnej konferencji. No i też taką legendę branży trochę spotkałem, przynajmniej legendę w kręgach tutaj niemiecko- i wschodnioeuropejskich, no bo Gothic tam serc nigdy nie podbił na zachodzie, w sensie w Ameryce. No ale jeśli chodzi o polskiego gracza, no to obok właśnie czy wspomnianych przez ciebie Herosów, to jest no chyba jedna z najbardziej kultowych serii dla polskiego gracza Gothic 1 i Gothic 2, Noc Kruka.
Tak.
Także bardzo, bardzo fajne spotkanie.
No i
co, został na ten Xbox Partner Preview.
Ja sobie...
Czy masz jeszcze coś, co chciałeś?
Wiesz co, no Xbox Partner Preview był i przeleciał, natomiast trzeba chyba powiedzieć o trzech grach, które się na tym Partner Preview pojawiły, dlatego że...
W zasadzie o czterech, ale o jednej już powiedzieliśmy, bo tak jak zacząłem... Trylogia Stalkerów Shadow dropnęła, bo została pokazana. Ja myślałem w ogóle, że to Stalker 2 jest pokazywany. No tak. I Stalkery dropnęły, ale znaczy Shadow dropnęły, bo dropnąć to tak w sumie negatywnie się kojarzy. Ale były trzy polskie akcenty w zasadzie. Tak. Jeden duży polski akcent podzielony na trzy akty.
Tak, czyli 11-Bit Studios zdominowało, można powiedzieć, tą
Polska górą, jak
tą
zwykle.
Konferencję, Polska górą, jak to mówi.
A tym bardziej, że jesteśmy po wczorajszym przecież meczu, który w Bólach gdzieś tam zwalił, wygraliśmy w karnych.
A chciałem powiedzieć, że w Bólach zwaliliśmy, ale nie.
Nie, no Bólach właśnie w Bólach udało nam się, mieliśmy szczęście, bo szczęsne było w bramce i na to euro, nieszczęsne euro jedziemy.
Tak,
to
czyli
nie wróżę sukcesu.
Jakby będzie mecz otwarcia, mecz o wszystko i mecz o honor. Już można ćwiczyć, nic się nie stało, tak?
Tak jest. No ale tak, tutaj na Xbox Partner Preview ten akcent był zdecydowanie
dzisiaj chyba w którymś serwisie informacyjnym, nie pamiętam czy Polsat, czy TVN, czy czy na TVP. W każdym razie mignął mi jakiś materiał, że za ten awans do euro pieniądze dostanie ten poprzedni selekcjoner, którego tak wywalili z...
Naprawdę? Ale to...
Tak z dnia na dzień.
Sousa?
Sousa, czy tam Sousa.
Sousa, no.
Bo ma zapisane w kontrakcie, że dostaje premię za awans do euro, nie?
Jedno mu wyszło. Dobre umowy sobie podpisał.
No, tak.
To zdecydowanie. No to trochę smutek, przyznam szczerze. No ale nic, no polska piłka, znaczy nigdy nie była jakoś tam bliska mojemu sercu, nie jestem fanem futbolu wielkim. Więc, no może to i lepiej, bo to nie czas i miejsce, żeby się pastwić tutaj. No na pewno mecze Polaków, przynajmniej te trzy, o których powiedziałeś, na Euro w przyszłym roku obejrzę.
No te trzy, także, tak.
Dobra, wróćmy do Partner Preview i do 11bit, bo chyba nie powiedzieliśmy.
Tak, Frostpunk 2, nie no, powiedzieliśmy, że 11bit górą.
Powiedzieliśmy 11bit, dobrze.
Frostpunk 2 z datą premiery. Frostpunk
w wakacje?
2,
albo w czerwcu jakoś.
Wygląda, z tego co pamiętam, w czerwcu. Już ci mówię, bo mam to otwarte. 25 nie czerwca, tylko lipca.
Czyli w wakacje.
I to jest, tak, i to jest gra, która od razu wchodzi do Game Passa na premierę, co jest bardzo miłą...
Ciekawostką jest fakt, że ta informacja, że wchodzi do Game Passa na premierę, już była znana jakiś czas temu. Tylko nie była znana data.
Nie była znana data, tak.
Fajnie, że w wakacje ostudzimy się trochę, bo gameplay też pokazuje, że no tam te miasta będą dużo większe, dużo bardziej rozległe. Już chyba niekoniecznie tak trzymające się stricte tego koła, tego planu koła, na którym budowaliśmy. Znaczy,
no
ale
bo,
tutaj...
Tak. No bo jednym z największych ograniczeń jedynki, ale też takich, ale ja nie mówię ograniczeń w... w kontekście negatywnym, tylko ograniczeń...
Tylko koncepcyjnym, bo
tak, tylko takim,
takie założenie było.
Tylko czymś, co jakby ciebie jako gracza trzymało w ryzach, no to jest właśnie to, że masz dosyć mocno ograniczoną ilość miejsca tam na rozbudowę, nie? Więc musisz to trzymać w kupie. Tak jak, nie wiem dlaczego, jak rozmawiamy o Frostpunku, to mam ochotę zagrać w bobry.
No bo to budowanie domków, no to wiesz,
no,
jedno
może
z
tak.
drugim. Tylko wiesz, nie wiem, czy grając w Timberborna posyłasz małe bobry do pracy na trzy zmiany.
Posyłam. Na początku jak siadam, to skracam im czas odpoczynku do 4 godzin, bo trzeba pracować, no tak. A nie ten. Czyli... A potem sprawiam, że i tak, że pomimo tego są szczęśliwe.
Okej. Okay. A potem jeszcze amputowanie kończyn. Właśnie.
Tytuł tego odcinka będzie... Jako sprawia, że bobry są szczęśliwe. Uszczęśliwia bobra.
Albo wręcz przeciwnie. Jako wyżywa się na swoich bobrach. Dopracujemy to jeszcze. Pewnie będzie tak. Zupełnie inny tytuł, bo na szczęście ja za tytuł odpowiadam. Także zobaczymy.
Tak. I druga gra, którą mamy w... Znaczy, czy coś jeszcze chcemy o Frostpunku powiedzieć?
Znaczy tak, no fajnie, że wychodzi w tym roku, fajnie, że wychodzi na premierę w Game Passie, fajnie, że
jak
wygląda
myślisz,
na
jakie
to,
szanse na obsówkę są?
Myślę, że nie gry. Ma. Myślę, że nie ma. Oni to już mają tak długo w piecu, no bo przypomnijmy, że tam piecami były te zasilane te miasta, wielkimi piecami, które ogrzewały te miasta.
A tutaj będzie chyba na ropę. A nie na węgiel.
No, to tak długo już to mają, wiesz, w tym piekarniku, w tym piecu, że nie wydaje mi się, tym bardziej, że oni też są spółką giełdową, nie? Więc tutaj, znaczy wiem, że to jedno z drugim nie musi jedno na drugie wpływać w żaden sposób, ale 11bit mają tyle projektów, zresztą o kolejnych sobie zaraz powiemy, że myślę, że mają to mocno uporządkowane, nie? To nie jest, wiesz, gdzie jedna gra Magnum Opus dopracowywana, dobra, przesuńmy ją jeszcze o pół roku, żeby doszlifować, bo oni tu, widzisz, wydadzą to i zaraz mają 5 innych gier, albo takich, które sami produkują, albo takich, które tylko wydają, więc ja trzymam kciuki i na 99% mówię, że się nie obsunie.
Mm-hmm. No tak, ja jestem bardzo ciekaw Frostpunka 2, pomimo tego, że się od jedynki odbiłem.
Odbijesz się od jedynki?
Tak.
Przecież opowiadałeś, że grywałeś i robiłeś.
Grywałem, tak.
Może po prostu nie umiałeś przejść żadnego scenariusza. Ja też miałem z tym problem na początku.
Może nawet nie tyle nie tyle, że nie potrafiłem przejść, no tylko jakby w pewnym momencie ta gra mnie zaczęła przytłaczać, nie? W sensie, wiesz, to jest kwestia takiego trochę podejścia właśnie do gier. Tak samo jak odbiłem się od... Boże, ta wcześniejsza gra Eleven Bit Studios, This War of Mine. Nie, no to już lata temu, ale po prostu... I co ciekawe, w tym roku, nie, pod koniec zeszłego roku grałem w planszówkę This War of Mine, bo mam planszówkę This War of Mine i po prostu w planszówce jak po, nie wiem, chyba dwóch dniach mi wszyscy zaczęli umierać, bo nagle jeden był ranny, a pozostali głodni i koniec, jakby natychmiast, nie jak na strzelenie palcami już... nie możesz korzystać z ludzi, oni nie pójdą po zapasy, więc jakby jest jeszcze bardziej, no jest coraz gorzej.
Samonapędzające się koło zagłady.
Tak, 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 samonapędzające się koło zagłady. To ja sobie też zdałem sprawę, grając we Frostpunka i grając w This War of Mine, że pomimo tego, że doceniam te gry, doceniam ich artystyczne podejście, doceniam pewne rozwiązania, które tam są, to ja nie gram, to ja gram w gry, żeby odpocząć, żeby się czuć fajnie, żeby ten, a nie żeby się czuć źle, nie? W sensie, że...
No to ja długo miałem problem w pierwszym Frostpunku, żeby jakikolwiek scenariusz zaliczyć, w sensie sam początek był dla mnie za trudny, nie wiedziałem, gdzie popełniam błędy, nie? W sensie, jakie decyzje... A próbowałem różnych podejść, nie? Próbowałem inaczej stawiać domki, w innej kolejności budować, inne wydawać prawa i dekrety, bo głównie przez prawa i dekrety właśnie to wysyłanie dzieci do pracy, czy 12-godzinne zmiany, gdzieś tam balansowanie na krawędzi tego człowieczeństwa, nie? Nie zatraceniu się w byciu dyktatorem, a jednocześnie w przetrwaniu no, w postapokaliptycznym, zamarzającym świecie, to miałem długi problem, żeby ten early game sobie tak wypracować, żeby ten scenariusz mi się nie kończył właśnie w 30, czy tam w 20 minucie już wiedziałem, że jest po zawodach. I nagle ludzie się buntują, zaczynają umierać masowo i tak dalej.
Bo nie ma węgla, idzie jakiś tam mróz minus 60, więc... a ty nie masz... Jak
zrobiłem sobie takiego małego lifehacka, obejrzałem sobie kilka poradników, jak ludzie budują, jakie wybierają właśnie ścieżki, jak wybierają te prawa i dekrety i tak dalej. Do pewnego momentu, nie oglądałem jak całe scenariusze przechodzą, ale ten początek, ten early game, którego się nauczyłem trochę schematem, pozwolił mi stworzyć, oczywiście na łatwym poziomie trudności, pozwolił mi stworzyć na tyle dobrze prosperujące miasto, że każdy scenariusz już byłem w stanie przejść i wysyłać ekspedycje i już wtedy podejmować różne decyzje i tak potem skończyć na stryczku na przykład ze względu na bycie tyranem, dyktatorem, ale już gdzieś pozachodziłem i każdy z tych scenariuszy ukończyłem, w sensie chciałem powiedzieć z powodzeniem, ale one raczej mają taki, każdy jeden ma wydźwięk i tak, taki negatywny. Więc tutaj nie wstydzę się tego, że gdzieś tam sobie podejrzałem, jak to miasteczko na początku, jak dać mu kopa, nie? Na rozruch, a potem już fajnie szło, bo przez, jak się przestałem martwić o surowce i o to, że mi ludzie zamarzali na samym początku, to już potem mogłem się bawić mechanikami, nie? I wgryzać się w fabułę, no bo te scenariusze miały całkiem złożoną fabułę, jak na to, że to jest strategia i budowanie domków.
Druga gra też związana z Eleven Bit Studios, bo tej gry oni jakby in-house'owo zdaje się nie robią, tylko wydają. To jest Creatures of Ava, która jest dosyć intrygująca, bardzo ładna. Mi się ten... No, widzieliśmy krótki trailerek tak naprawdę, więc tak w 100% nie wiemy w ogóle o co w tej grze chodzi. Natomiast no, sobie biega dziewczynka i tam zbiera, ratuje jakieś zwierzaczki i tak dalej. Natomiast fajna...
Ja od razu zobaczyłem, że to są Pokemony z aparatem fotograficznym. Może biega dziewczynka. I robi zdjęcie potworką.
Ale jakoś oprawa graficzna, nie wiem dlaczego mi się trochę z Zeldą kojarzy, w sensie... Tą jakby ostatnimi Zeldami.
Ona jest taka baśniowa, jest taka... Trochę jakieś...
z tą Zeldą od Ubisoftu, czyli... Boże.
Immortals? Phoenix
tak,
Rising?
Tak, Phoenix Rising, tak.
Może nie wiem. Trochę tak teraz sobie patrzę po screenach. Ale tak, no jest, są tutaj zwierzątka, będziemy je leczyć, będziemy je kolekcjonować. Może nie tak jak faktycznie w Pokemonach czy w Palworldzie, ale gdzieś tam będziemy je oswajać i opiekować się nimi, żyć w tym ich świecie baśniowym. Więc na pewno ciekawostka. Tutaj producentem jest Inverge Studios oraz Chibig, a wydawcą, tak jak powiedziałeś, 11 Bit Studios. No ale to kolejna gra do ich portfolio, nawet jeżeli producentami nie są. Może być fajny, na pewno dla innej grupy odbiorców niż chociażby gracze
Rozpanku. Pepe o niej fajnie napisał. Muzyka wybrzmiewająca z fletu będzie naszym sposobem na komunikację z naturą.
O, widzisz?
Aż straciłeś ostrość. O, już kamera cię złapała.
Nie, no bo to ty masz jakieś dziwne myśli. No, będziemy, wiesz, jak ten chłopiec, co te szczury wabił, no, jak on się nazywa. Wiesz, który?
Wiem.
Pied Piper. Mm-hmm. No. Będziesz zaklinaczem zwierząt.
Właśnie, a propos wabienia szczurów, jestem mniej więcej, tylko że odstawiłem tą grę w tej grze właśnie o wabieniu szczurów.
Blacktailu.
W Blacktailu jestem w połowie.
Blacktailu.
Jestem w połowie i muszę do tego wrócić. Odstawiłem.
Jak odstawiłeś, to się nie ma czym chwalić. No wyślij, jak gier odstawiłem w zeszłym roku.
Odstawiłem dla Spidermana. Nie pozwoliłeś mi tego powiedzieć a propos Spidermana. Jak się widzieliśmy, czy jak nagrywaliśmy ostatnio, to mówiłem o tym, że brakuje mi tych skrzydeł, tego szybowania po mieście i że w jedynce to takie poruszanie się jest znacznie wolniejsze. Natomiast po parunastu godzinach włożonych w Spidermana już tego nie czuję.
W sensie no nie, bo tam jak rozwijasz odbijanie się od budynków, od gzymsów, to poruszenie się jest dużo, dużo szybsze.
Tak, ale już jakby mnie ten brak tych skrzydeł już mnie tak nie boli. No dobra, i ostatnia gra też 11 Bit Studios. Chyba najciekawsza z tej całej zapowiedzi, czyli The Alters, to jest bardzo mnie zafrapowała ta gra. Ona polega mniej więcej na tym, że główny bohater, który się nazywa Jan Dolski, ma taki pojazd, który jest takim wielkim kółkiem i porusza się po planecie. I musi na tej planecie zdobywać surowce, musi na tej planecie przeżyć przede wszystkim, bo z tego, co ja tam jeśli dobrze zrozumiałem, to chyba słońce jest zabójcze, w związku z tym trzeba się zawsze ukrywać w cieniu, cały czas poruszać tym pojazdem. No i tenże Jan Dolski jest samotny tam, natomiast...
Tak, choć nie do końca.
W pewnym momencie zaczyna tworzyć swoje klony, tylko że te klony... Nie są takimi klonami jeden do jednego kopią bohatera, tylko trochę taką odpowiedzią na pytanie, co by było, gdyby na przykład on jako dzieciak się, nie wiem, zajął bardziej matematyką, tak? I mamy klona, który wygląda bardzo podobnie do niego, ale jest na przykład, nie wiem, fizykiem. Tak? I ty w pewnym momencie tych klonów się robi coraz więcej, które mają różne umiejętności, różne zdolności, różne też charaktery.
Ale też aspiracje, potrzeby właśnie.
Tak, aspiracje, nie? Potrzeby, ty zaczynasz nimi zarządzać i tam dochodzi bardzo często do jakiegoś tarcia. Jednocześnie rozbudowujesz tą swoją jadącą bazę, właśnie tak trochę to graficznie przypomina Fallout Shelter, w sensie takie pokoiki widzimy, natomiast zakładam, że no oczywiście z Fallout Shelter to poza takim minimalnym podobieństwem wizualnym to nie będzie miało wiele wspólnego.
To znaczy, wiesz, sam projekt bazy to zakłada, bo ja po pierwszym zwiastunie, przypomnijmy, że na Xbox Partner Preview nie zobaczyliśmy Altersów po raz pierwszy, bo pierwszy zwiastun z tymi twarzami bohatera i z tym jadącym kółkiem był już w zeszłym roku bodajże tam w okolicach E3. I na Xbox Partner Preview okazało się, że to będzie gra z perspektywy trzeciej osoby, a przynajmniej w momencie, w którym wychodzimy z tej naszej bazy, z tego naszego kółka na powierzchnię tej planety, bo to będzie Ziemia? Nie, to będzie jakaś planeta.
Nie, to jest jakaś planeta, tak. I on jest uwięziony sam. Jeśli znowu dobrze pamiętam i teraz nie wymyślam za szczególnie, to będzie musiał się z tej planety wydostać i taki jest cel gry.
Tak, no i na tej planecie właśnie znajduje gdzieś tam tą tajemniczą materię, która pozwala mu te klony tworzyć. Ale właśnie samo to poruszanie się to jest takie taka gra akcji, widok z zapleców, więc tu będzie właśnie i survival. Sam projekt bazy i to budowanie, myślę, że to będzie stawianie też takich segmentów w bazie, wiesz, takich pokojów, czy jakichś pomieszczeń technicznych. Może faktycznie gdzieś tam w koncepcji to Fallout Shelter przypominać, no ale graficznie to będzie, no już teraz widać, że to będzie bardzo ładna gra. Na pewno sporo też wzięli jakiegoś know-how no, z budowania domków we Frostpunku, z rozbudowywania bazy.
No tak, tak, tak.
Mam wiesz, też na planie koła, tak? Też na planie koła.
Tak, mam tutaj nadzieję, że no, że ta gra to będzie oczywiście jakiś tam wyzywający gameplay, ale to nie będzie coś takiego, co ci ryje banie, nie? W sensie i...
Na pewno i będzie. No, wrażenie... Słuchaj, oni, przecież no oni tak, zasłynęli i w This War of Mine, i we Frostpunku.
To są tak zwane gry zaangażowane.
Tak, dylematy moralne nie będą polegały na tym, czy mniej cię polubi, w sensie, czy bardziej cię znielubi ten, czy tamten Jan, no bo to każdy z nich to będzie Jan, tylko mogą być na tej zasadzie, że dobra, to cała załoga Janów się skrzyknęła i wieszamy tego jednego botanika, który nam tutaj, wiesz, psuje nasz pomysł na idealną bazę. Ale sama ta koncepcja właśnie tego, że to są klony, a jednocześnie nie są klony, tylko tacy Janowie wyciągnięci trochę z alternatywnej linii czasowej,
tak. Naszym zadaniem jest także rozwijanie nietypowej bazy, a pomaga nam w tym tajemnicza substancja, która pozwala protagoniście manipulować kluczowymi decyzjami ze swojej przeszłości, tworząc tym samym altery, alternatywne wersje samego siebie. Premiera jeszcze w 2024 roku i oczywiście na premierę wchodzi do Game Passa.
No, dlatego The Alters. A na przykład, co by było, gdyby Jan nagrywał z Grajców?
Tak.
To by gra się ukazała z dużym opóźnieniem. Tak
No musisz przeżyć na obcej planecie przy bardzo limitowanych zasobach i okazuje się, że tworzysz sobie do pomocy klona, które mają absolutnie niepotrzebne umiejętności. Jeden jest na przykład specjalistą od social mediów, drugi jest podcasterem, trzeci jest youtuberem, bo my tu mówimy, że tam jeden będzie, nie wiem, żołnierzem, drugi będzie biologiem.
Czwarty lubi
ktoś będzie
wojny.
Technikiem. Tak? A można spróbować stworzyć jakiś taki, może to będzie możliwe.
Właśnie, może będą się losowali taki,
jakiś wie, takich...
Darmozjad Lane, który nic nie robi, po prostu wszystkie statystyki ma obniżone i będzie tylko roszczeniowym
youtuber,
dupkiem, będzie chodził po bazie i obrażał wszystkich. No, czemu nie? No czekam bardzo na to, bo wydaje mi się, że to jest bardzo ambitny projekt i też samo 11-bit pokłada w nim duże nadzieje, bo jakkolwiek Frostpunk 2 ma już grupę odbiorców, do której uderzy, w sensie to są wszyscy ci, którzy pokochali jedynkę albo może się odbili od jedynki,
albo nie pokochali,
czyli spodobać dwójki, więc tutaj jakoś ta baza graczy znacząco może nie będzie rozbudowana. Tak The Alters, no, tym konceptem może zaciekawić zupełnie inne persony, zupełnie inny rodzaj gracza. Mnie i Piotra na pewno zaciekawił, a z racji tego, że tak jak powiedziałeś, gra będzie na premierę w Game Passie,
czyli po prostu można usiąść.
Na pewno obaj sprawdzimy.
Można sobie usiąść i zagrać.
I liczę, że będziemy się zachwycać nad tym, jak to 11-bit tutaj świetną produkcję nam dostarczyło. A tymczasem zbliżamy się do godzinki i wyczerpały nam się tematy. Nawet w sumie, zobaczcie, tak jak widzicie i słyszycie bardziej. Nie było o czym gadać, ale godzinka zrobiona. Pora na CS-a. Nie, no słuchajcie, przepraszamy was jeszcze raz za te obsuwy. Zdrowie nie wybiera, choroby też nie. Myślę za to, że to jest dobry moment, bo pewnie, no dzisiaj jest środa, dzisiaj miał się ukazać odcinek, puścimy go pewnie jutro w czwartek.
Albo w piątek, ja zakładam, że w piątek, podejrzewam.
No to w Wielki Piątek, ale jeszcze przed Wielki świętami, więc możemy wam
z
tego miejsca...
świątecznie uściskać, zdecydowanie.
Tak, złożyć wam najserdeczniejsze życzenia wielkanocne, żebyście spędzili je w spokoju, święta w sensie, z rodziną, albo jak nie lubicie swojej rodziny, to samotnie ograjcie sobie coś fajnego.
Żeby wasze jajka były mokre. No, no, tak. Dyngus wesoły.
Musiał się pojawić Piotr Wasiak na koniec. Więc dodatkowy dzień wolny, w sensie takim, że poniedziałek jest wolny, no bo to poniedziałek wielkanocny, więc jest... Ja zamierzam na pewno sobie naładować baterię, tym bardziej, że to ma być od lat jedna z najcieplejszych Wielkanocy. Mm-hmm. Tam do 20 stopni ma chyba tak. dobijać, jeśli się
Czyli
nie
Czyli spacerki po prostu, słoneczko, leżenie do
ja
góry.
Pamiętam przed laty, słuchaj, jak miałem bodajże może 10, może 11 lat, były takie święta Wielkiej Nocy. Znaczy to jest akurat święto ruchome. Mm-hmm. Co nie zmienia faktu, że w ostatnich latach no, nie było nigdy takich wysokich temperatur, ale pamiętam właśnie za mało lata jedne takie święta, gdzie w śmigu z dyngus, w sensie w lany poniedziałek, biegaliśmy tam z braciakami w krótkich spodenkach, w krótkich koszulkach z tymi pistoletami
I
na wodę.
I rzucaliście się śnieżkami.
Nie, z pistoletami na wodę i to był właśnie taki ten, wszystko po prostu kwitło, kwiaty były wszędzie, było zielono i było tak ciepło, że właśnie na tym spacerze rodzinnym zasadniczo wszyscy byli mocno roznegliżowani. Także no mam nadzieję, że pogoda dopisze faktycznie i że się już taka utrzyma, bo przydałoby nam się więcej słońca i więcej ładnej pogody, wysokich temperatur. A ja tak się samego poganiam, bo już mi kot skrobie w drzwi i zaraz będzie próbował szturmować moje studio. Także jeśli dotarliście do tego momentu, to napiszcie hashtag Wielkanoc. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę, subika i słuchać nas regularnie, a przynajmniej bardziej regularnie niż my te odcinki wrzucamy.
Wy nas słuchajcie regularnie, a my nie nagrywamy regularnie. Także.
Nie, no,
jak nie ma odcinka, to możecie posłuchać któregoś starego, zawsze będą.
Postaramy się, żeby wrócić już na te co dwutygodniowe tory, czyli na środę co dwa tygodnie o godzinie 20. YouTube, Spotify, Google i Apple Podcast, a mówili dla was Piotr Wasiak.
Tak jest, to mówili, tak.
My. No, do widzenia albo co?
Do widzenia.
Do usłyszenia. Oraz Piotr Szychowski. Także dziękujemy. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.
Pa, pa.